To będzie najbardziej osobista twoja książka.
Tak. To jest książka zupełnie inna. Książka, dla której pretekstem stały się te zdjęcia
Kuczyńskiego.
Tak. Od 2 lat Kuczyński nieustająco przejawia się w moim życiu w taki czy inny sposób. I to jego album, jego rodzinny album, czyli coś osobistego, coś ważnego, trafiło w moje ręce. Ale w tym albumie jest mnóstwo interesujących historii zapisanych w tych anonimowych, w cudzysłowie anonimowych zdjęciach. Fotografie z tego albumu stały się pretekstem do napisania książki o niechcianych zdjęciach, wyrzucanych, o śmieciach. Bo ktoś go wyrzucił, ktoś go nie chciał, to dla kogoś nie miało żadnej wartości, a nawet żadnego znaczenia sentymentalnego, mimo że jest tam mnóstwo fotografii rodzinnych. I trafiły szczęśliwie w moje ręce.
Trafiły szczęśliwie w twoje ręce, bo często wstajesz o 3-4 rano i jedziesz na giełdy staroci, na których wyszukujesz właśnie takie perełki.
Los obdarował mnie pamięcią wzrokową i staram się ją wykorzystywać. Trudno mi jest rozpoznać czasem ludzi na ulicy, ale ludzi na starych fotografiach mi się udaje. Mam nadzieję, że z sukcesem. Co napisałam Józef Kuczyński. Co Józef Kuczyński? To jest album, który odmienił moje zainteresowania naukowe. Kupiłam go 2 lata temu na giełdzie staroci w Krakowie i od samego początku ciągnął mnie w olbrzymi krąg fascynacji. Ta fascynacja trwa do dzisiaj i polega na tym, że identyfikuję osoby, które są przedstawione na tych zdjęciach. Jest to album związany z Józefem Kuczyńskim, jednym z najwybitniejszych krakowskich fotografów portrecistów, który prowadził zakład fotograficzny od 1907 roku w Pałacu Spiskim przy Rynku Głównym 34 w Krakowie do początku II wojny światowej i fotografował najwybitniejszych mieszkańców Krakowa, ale nie tylko, bo był znany w całej Polsce. Popatrz. Album otwiera autoportret Kuczyńskiego w jasnym kitlu. Od razu się możemy domyśleć relacji w tych fotografii i od razu możemy pomyśleć, że jest to jego żona, a na dole są zdjęcia dzieci. Ten album jest ciekawy, bo są to zdjęcia rodzinne fotografa. To jest bardzo duża rzadkość na rynku antykwarycznym. Natomiast mnie szczególnie interesuje poprzez fakt, że są sportretowani inni krakowscy fotografowie. I zaczęłam ich szukać. Tu jest karta, na której przyklejono 15 fotografii. To są zdjęcia wykonane w Wieliczce i budynek tych charakterystycznych sukiennic. Natomiast fotograf, który wywoływał te zdjęcia, obrócił kliszę i te zdjęcia mają obrócony obraz. To jest okres II wojny światowej, co można między innymi określić na podstawie tego plakatu. To jest plakat wydany w 1. rocznicę funkcjonowania NSDAP w Krakowie, a na innym zdjęciu, dokładnie na tym, widać dziewczynę, Żydówkę z opaską z gwiazdą Dawida. Czyli mamy 41 rok najprawdopodobniej. I zastanawiałam się, po co ten Kuczyński do tej Wieliczki pojechał. Zobacz, to zdjęcie zostało wykonane przed zakładem fotograficznym. To jest zakład fotograficzny Władysława Gargula, bardzo znanego polskiego fotografa, wynalazcę też, który funkcjonował w Wieliczce jako fotograf funkcjonował w Wieliczce od 1939 roku. Był przewodniczącym cechu fotografów w Krakowie od 1933 roku i po tych zdjęciach widać, że obaj panowie przyjaźnili się i utrzymywali towarzyskie kontakty. Tutaj popijają wódeczkę. To jest Józef Kuczyński, to jest Władysław Gargul, to jest Adam Borowiec, fotograf, który prowadził zakład fotograficzny przy ulicy Karmelickiej 15 w Krakowie. To identyfikację tego zdjęcia potwierdziła wnuczka Borowca. Tej postaci mi się jeszcze nie udało zidentyfikować, ale zrobiłam to z innymi zdjęciami z tego albumu. To jest jeden z moich ulubionych grupowych portretów przedstawiający Józefa Kuczyńskiego z najbliższymi współpracownikami. I powiem Ci, że to zdjęcie mnie bardzo intryguje i do tej pory nie udało mi się zidentyfikować tych pracowników. Pracuję nad tym już 2 lata. Są różne tropy, natomiast żaden z nich nie przyniósł jeszcze rezultatu takiego, że byłabym pewna, że to jest ta czy inna osoba. Ta młoda dziewczyna, ona się przewija na zdjęciach w tym albumie wielokrotnie. Między innymi została sportretowana na balkonie kamienicy przy ulicy Augustiańskiej na krakowskim Kazimierzu. Szukam tego zdjęcia. Gdzie to jest? Przepraszam, widzisz? Zobacz. To jest ta sama dziewczyna na balkonie kamienicy przy ulicy Augustiańskiej. Przed wojną w tej kamienicy mieszkali tylko Żydzi. To zdjęcie również zostało wykonane w czasie wojny, już po utworzeniu krakowskiego getta, co miało miejsce w marcu 1941 roku. I wyobraź sobie, że w tym samym mieszkaniu, w tej kamienicy, mieszkał jako malutki chłopczyk, wnuk jednego z krakowskich fotografów, którego miałam przyjemność poznać, autor wyśmienitych szopek krakowskich, które tworzy od kilkudziesięciu lat. I on pamięta, że w tym mieszkaniu razem z jego rodzicami mieszkały 2 młode kobiety.
W czasie okupacji.
Tak, w tym mieszkaniu zmarł jego dziadek, Tadeusz Jabłoński, znany krakowski fotograf. Rodzina Jabłońskiego mieszkała w tym mieszkaniu do końca wojny. Natomiast no, taki bliski trop, ale w dalszym ciągu nie wiem, kim była ta dziewczyna. Ta historia z tą dziewczyną na tym balkonie jest niesamowita właśnie, między innymi przez to, że udało mi się dotrzeć do osoby, która mieszkała w tym samym czasie w tym mieszkaniu i pamięta ją, ale niestety nie wie, jak się nazywała. Wiesz, to takie zbiegi okoliczności, one towarzyszą zawsze, kiedy się prowadzi taką pracę w zasadzie od zera i się podąża tylko jakimiś tropami.
To jest fascynująca historia, żeby odkryć, kto jest na zdjęciach i w ogóle, żeby uratować te zdjęcia.
Ale to nie jest jedyna taka historia. I moja, i z Kuczyńskim, ponieważ Kuczyński przejawia się w różnych historiach związanych z krakowskimi fotografami, dlatego że oni wszyscy się znali. Niektórzy utrzymywali towarzyskie relacje, co widać po tych zdjęciach, spotykali się w domach. To jest piękne zdjęcie Kuczyński, który utrzymywał liczne kontakty z bohemą artystyczną. Przyjaźnił się m.in. z Ksawerym Dunikowskim, najwybitniejszym albo jednym z najwybitniejszych polskich rzeźbiarzy pierwszej połowy XX wieku. Na komodzie w jego mieszkaniu przy Alei Mickiewicza 47 w Krakowie stała rzeźba Dunikowskiego przedstawiająca Brzemienną, a na ścianie wisiał wybitny obraz ukraińskiego malarza Aleksieja Nowakowskiego. A tu autoportret Kuczyńskiego przy sztaludze z obrazem, który przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego. Ten obraz był kopią rzeźby Vita Stwosza z kościoła mariackiego. Ja myślę, że tutaj Kuczyński utożsamiał się z tym bólem Chrystusa, W 1917 roku zmarła żona Kuczyńskiego, która była w kolejnej ciąży. Żona Kuczyńskiego zachorowała na hiszpankę i dosyć szybko umarła. Ja myślę, że ten obraz z tym ukrzyżowanym Chrystusem to jest takie odzwierciedlenie tego cierpienia, które Kuczyński przeżywał po stracie ukochanej małżonki. To jest prezent od moich dzieci.
Rysunek.
Tak, przedstawiający Józefa Kuczyńskiego z olbrzymim aparatem fotograficznym ustawionym na takich trzech długich nogach, fotografującego jakiegoś jegomościa. Dzieci wiedzą, że się fascynuje Kuczyńskim i starają się umilić mi życie takimi rysunkami. Józef Kuczyński przyjaźnił się z najwybitniejszymi artystami młodej Polski. Między innymi z Malczewskim. Malczewski namalował dla Kuczyńskiego kilka obrazów, a na jednym przedstawił go. I ten obraz jest w zbiorach rodziny Kuczyńskiego. Między innymi te kontakty z artystami, z malarzami, rzeźbiarzami związane były z tym, że w Pałacu Spiskim, tam gdzie Józef Kuczyński miał swoje atelier, mieściła się siedziba Związku Artystów Plastyków i odbywały się wystawy. I ja przypuszczam, że wiele z tych osób Kuczyński poznał w swoim atelier i wiele tych osób przyszło do niego sportretować się, bo w tym czasie ten zakład był najlepszym atelier pod Wawelem. Sam również malował. Głównie to były pejzaże, najczęściej były to prace akwarelą. Tutaj jest praca olejna z 1933 roku ze Spytkowic. Słuchaj, mam nadzieję, że to jest tak. To jest to. Józef Kuczyński pod koniec XIX wieku zdobył gruntowne wykształcenie fotograficzne w Niemczech, we Francji, a nawet w odległym Algierze. Jak wrócił do Krakowa w 1905 roku, to nikt nie miał takiego gruntownego przygotowania do zawodu jak on. On był perfekcyjny. Wykonywał też portrety w technikach szlachetnych. Między innymi jest uznawany za mistrza gumy. Tutaj chciałam Ci pokazać portret Władysława Beliny Praszmowskiego z czasów, kiedy był prezydentem Krakowa. Wybitna postać związana z legionami Piłsudskiego. Oprócz tego, że w latach 1931-1933 był prezydentem Krakowa, później był wojewodą lwowskim. Belina to jest pierwsza liga polityków polskich okresu II Rzeczpospolitej.
Czyli można powiedzieć, że jeden album, który Cię zafascynował, jedna osoba, która Cię zafascynowała, otworzyła drogę do odkrywania życiorysów wielu innych osób.
Tak, tak, dokładnie tak. Teraz pracuję nad taką historią żydowskich fotografów z Krakowa, o których kompletnie nic nie wiadomo. Nikt o nich nie wspominał. Mieli zakład tu niedaleko, bo na Starowiśnej, i tym żyję teraz. Staram się te różne informacje zawarte w takich czy innych źródłach ułożyć w jakąś układankę. Głowa rodziny, Dawid Ettinger, bo mówimy o rodzinie Ettingerów, przeżył wojnę z żoną. Po wojnie w 1947 roku Urząd Wojewódzki w Krakowie zezwolił mu na zmianę imienia i nazwiska na Edward Etowicz. I do lat 60. pracował w zawodzie w Legnicy. Jest pochowany na cmentarzu żydowskim w Legnicy i oczywiście muszę tam pojechać odnaleźć ten grób. To jest moja pasja, wiesz, ja tym żyję. I te historie łączą się, bo w W czasie II wojny światowej ten zakład fotograficzny Ettingerów ciągle funkcjonował, a w 1941 roku zaczął pracować w nim Józef Kuczyński, dlatego że odmówił powieszenia portretu Hitlera w swoim zakładzie przy Rynku Głównym i szukał nowego miejsca. I przez jakiś niesamowity zbieg okoliczności wynajął ten lokal na ulicy Starowiśnej 21, należący do Ettingerów. Ettingerów już wtedy nie było w Krakowie. Pracował w tym zakładzie ich syn Samuel, który został zamordowany przez Niemców w 1943 roku. Rodzice przeżyli, bo byli na wschodzie.
Ettingerów znalazłaś przez Kuczyńskiego.
Tak, to prawda. Tam interesem rządziła kobieta. Ernestyna, zwana Erną, a wiesz, kobiety fotografki to jest temat bardzo ciekawy. Tak samo jak kobiety architektki. Zarówno jeden i drugi zawód był zdominowany przez mężczyzn i nie docenia się roli kobiet w tych zawodach w dalszym ciągu. Może w świecie architektonicznym już coraz bardziej przez ostatnie publikacje, natomiast w świecie fotograficznym myślę, że kobiety są niedoceniane w dalszym ciągu. Ja mówię o tych kobietach, które były pionierkami. Tutaj zobacz kolejne zdjęcie przedstawiające najbliższych kolegów po fachu Józefa Kuczyńskiego. Obok Kuczyńskiego Józef Rosner, jeden z najwybitniejszych portrecistów, fotografów pierwszej połowy XX wieku. Rosner w okresie dwudziestolecia międzywojennego miał zakład fotograficzny w Gorzowie Wielkopolskim. Przyjechał do Polski, do Krakowa w 1936 roku, a jego historia z czasów II wojny światowej to jest gotowy scenariusz na film. Muszę zostawić jeszcze kilka tajemnic nieodkrytych, bo czekam na wydanie książki. Natomiast wiesz, zdjęcia potrafią wciągnąć w taki olbrzymi krąg fascynacji. Nie potrafisz się od tego oderwać i chcesz, wiesz, coraz więcej dowiedzieć się o tych osobach i nadać im to drugie życie. Gdyby nie Kuczyński, nie znalazłabym Ettingerów, nie znalazłabym Józefa Rosnera, nie znalazłabym wielu innych znakomitych fotografów.
Kiedy zobaczyłaś ten album na giełdzie,
to sobie pomyślałam, że nie mogę go wypuścić z rąk. Wiedziałam, kto to jest, wiedziałam, gdzie miał zakład fotograficzny. Tak się składa, że Pałac Spiski to jest nieruchomość mojego znajomego, więc jak tylko kupiłam album, to od razu musiałam zobaczyć to atelier. I wyobraź sobie, że podczas remontu zakładu fotograficznego Józefa Kuczyńskiego na strychu odnaleziono fotografie, które prawdopodobnie pochodzą z tego zakładu. Są tutaj w tej szafie. One przez kilka dziesięcioleci leżały na strychu i są w złym stanie technicznym, ale są, pokażę ci. Takie relikty, brudne, zwinięte, zakurzone.
Nic nie widać prawie.
Zobacz,
na nich.
Jaka tutaj portret kobiety. Myślę, że trzeba by je było dać do konserwacji.
To da się uratować?
Zabezpieczyć? Na pewno. No, niewiele z nich pozostało, natomiast właściciel pałacu podarował mi to wszystko.
Ile ich jest?
Parę dziesiąt. Kolejna kobieta w efektownym kapeluszu na głowie.
Bardzo zniszczone te zdjęcia.
To atelier miało taki charakterystyczny świetlik w dachu i w momencie, kiedy ten świetlik był likwidowany, na strychu znaleziono te zdjęcia. A ponieważ zakład Kuczyńskiego został zlikwidowany na samym początku lat 40., to wyobraź sobie, że one przeleżały tam co najmniej od czasu II wojny światowej.
Boję się to
odpowiedzieć. Nie, myślę, że wiesz, no po prostu to jest taki relikt. No ale jest, tak?
Poczekaj, umyjemy ręce może.
Jestem historykiem sztuki i głównie interesuję się dziedzictwem krakowskich Żydów, tak zwaną szeroko rozumianą architekturą synagogalną, ale także architekturą Krakowa okresu autonomii galicyjskiej i okresu dwudziestolecia międzywojennego. I fotografia zawsze była dla mnie ważna, ale ona stanowiła cenny dodatek jako źródło ikonograficzne. Już na studiach wiedziałam, że fotografia jest dla mnie ważna i starałam się wyszukiwać takie zdjęcia, które byłyby uzupełnieniem moich zainteresowań. Na studiach podjęłam temat związany z dziedzictwem krakowskich Żydów, bo jak wiesz, napisałam pracę magisterską o inwestycjach budowlanych krakowskiej gminy wyznaniowej w okresie autonomii, w okresie dwudziestolecia międzywojennego i starałam się, żeby ta książka była pięknie zilustrowana. I zostały w niej wykorzystane projekty architektoniczne ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie, w którym mam przyjemność pracować teraz, jak również fotografie z różnych kolekcji archiwalnych, muzealnych i ze zbiorów prywatnych. Kolejne publikacje były rozwinięciem tematu, ale dotyczyły dziedzictwa i wkładu w rozwój architektury Krakowa przez architektów żydowskiego pochodzenia i był to temat mojej dysertacji doktorskiej i taki konik. Mam nadzieję, że za niedługo ukaże się drukiem leksykon architektów żydowskiego pochodzenia w Krakowie, który będzie obejmował ponad 90 biogramów. W 2010 roku została wydana książka, którą napisałam z Konradem Myśnikiem, Nieznany portret Krakowa, zawierająca 80 parę wcześniej mało znanych, niepublikowanych i nieoczywistych fotografii Krakowa, które stały się pretekstem do esejów. A potem w 2013 roku wyszła ostatnia moja książka dotycząca architektury dwudziestolecia międzywojennego w Krakowie. I ta fotografia towarzyszyła mi w zasadzie od zawsze, bo pierwsze zdjęcia archiwalne kupiłam będąc uczennicą szkoły podstawowej. Już wtedy mnie to interesowało i mam te zdjęcia na dzisiaj. To są portrety. Portrety głównie pięknych kobiet w pięknych sukniach, które pod koniec szkoły podstawowej kupiłam na Placu Nowym w Krakowie. Wówczas było to bardzo popularne miejsce handlowe, gdzie ludzie oferowali znakomite ubrania, ale nie tylko, z paczek, które dostawali w paczkach. Można było też nabyć starocie porcelanę, bibeloty różne, także fotografie. Ja je mam. Te klisze kupiłam rok temu. One były przeznaczone do wyrzucenia. Są to zdjęcia przedstawiające głównie architekturę sakralną, ale nie tylko. I wykonał je fotograf Kazimierz Kuzyk, o którym kompletnie nic nie było wiadomo, albo bardzo niewiele. Mogłybyśmy tak oglądać te klisze cały wieczór. Natomiast zdjęcia były, cały ten zakup tej spuścizny były oczywiście pretekstem do tego, żeby ustalić, kim był Kazimierz Kuzyk, co się udało zrobić i mam nadzieję, że za niedługo będzie można o nim przeczytać w książce mojej. Ponieważ o moich bohaterach lubię dowiadywać się różnych informacji, a nie wszystko jest zapisane na archiwaliach, staram się nawiązywać kontakt z rodzinami. Udało mi się nawiązać kontakt z rodziną Józefa Kuczyńskiego. Poznałam jego wnuczkę i wnuka. Udało mi się również nawiązać kontakt z innymi osobami, których antenaci są przedstawieni na zdjęciach w tym albumie. Między innymi z wnuczką Adama Karasia, prowadzącego znakomity zakład fotograficzny przy ulicy Szewskiej 12 w Krakowie. Karaś też w jakimś stopniu był związany z tym środowiskiem bohemy. Odkrył Karasia i jego dziwaczny świat fotografii Piotr Skrzynecki. I Karaś w pewnym momencie stał się fotografem artystów występujących w piwnicy pod Baranami. Tutaj jest Adam Karaś. Pokażę Ci ten portret. Od samego początku miałam przypuszczenie, że ten portret tego młodego mężczyzny w tych charakterystycznych rogowych okularach może dotyczyć kogoś z uczniów Kuczyńskiego. Kuczyński miał bardzo dużo uczniów w swoim zakładzie i ta pieczątka podpowiedziała, że może to być któryś z braci Karaś. Wnuczka Adama Karasia okazała mi bardzo wiele zdjęć swojego dziadka, na podstawie których można było tą hipotezę potwierdzić. Te historie nie są jeszcze dokończone, więc tutaj mam nadzieję, że uda się zidentyfikować jeszcze przynajmniej kilka osób z tej sfery krakowskich fotografów, a nawet jestem pewna, że to jest możliwe. Mam nadzieję, że to, co chcę przekazać, kogoś zainteresuje, ktoś się dowie czegoś o swoich przodkach.
Czy rodziny twoich bohaterów są tak samo zafascynowane tą genealogią, tą historią?
Często się zdarza, że te osoby niewiele wiedzą na temat swoich przodków. Ale są wyjątki. W Krakowie przy ulicy Sławkowskiej 4 działa zakład fotograficzny pani Barbary Kańskiej-Bielak, wnuczki Zygmunta Karzyńskiego, notabene ucznia Kuczyńskiego. Garzyński również występuje na tych zdjęciach w tym albumie. I pani Kańska-Bielak prowadzi zakład fotograficzny, jeden z najstarszych zakładów fotograficznych działających w Polsce w ogóle, i kontynuuje znakomite tradycje fotograficzne swojego dziadka i również babci, która wyszkoliła się przed wojną w zawodzie fotografa i otwarła swoje własne atelier w Krynicy.
Czyli tropy twoich bohaterów prowadzą właściwie poza Kraków, można powiedzieć, w Polskę, ale i Gorzów, więc...
Losy ludzi są bardzo różne. Ja badam losy życia krakowskich Żydów i te rodziny krakowskich architektów żydowskiego pochodzenia, którymi się interesuję, to są osoby rozsiane po całym świecie. Także przywykłam do tego.
Jakie to historie ludzkie.
Tak, to są historie niesamowite i potem umiera jedna i druga osoba i reszta rodziny to wyrzuca. To jest niepotrzebne, zbędne, niechciane. Nie przedstawia żadnej wartości. Chodzi mi o wartość sentymentalną i to jest przykre, bo my mamy taką tendencję do tego, że nie podpisujemy zdjęć. Tutaj praktycznie żadna z tych fotografii, którą Ci pokazywałam, nie została podpisana. Mimo to udało mi się przywrócić tym zdjęciom drugie życie, można powiedzieć. I popatrz, i my, nasze pokolenie, też nie podpisuje tych zdjęć. One w tym momencie funkcjonują jako pliki cyfrowe.
Które być może przepadną.
Które być może przepadną.
W naszych komputerach, gdzieś na płytach zniszczonych.
A ile razy już się tak stało?
No, mnie się zdarzyło nieraz.
Tak, i wiesz, w moim rodzinnym domu jest mnóstwo zdjęć po babci, po mojej mamie, ale ja też nie mam potrzeby pytania, kto to jest. Nie wiem dlaczego. Bardziej mnie interesuje to zdobyte, kupione, niż to, co mam w domu, bo to, co mam w domu, to jest znane i opatrzone, ale też moje dzieci kiedyś nie będą wiedzieć, że to jest ciotka jakaś tam, prawda? Czy wujek taki czy siaki. To jest przykre, bo nie dbamy o to dziedzictwo, o to, co zostawiły nam te poprzednie pokolenia. I te fotografie nie są cały czas doceniane. Mało tego, często z takich albumów, które pojawiają się na targach staroci, poszczególne tak zwane lepsze zdjęcia, oczywiście w cudzysłowie, lepsze zdjęcia przed tych, którzy je sprzedają, są wyrywane. One są odklejane, jak jest auto, motocykl, to tym bardziej.